Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Kazimierz Łatwiński, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
Dodajmy doradca wojewody do spraw gospodarki i infrastruktury kolejowo-drogowej, o czym w drugiej części naszej rozmowy dziś będziemy rozmawiać, ale zacznijmy od tego dnia, w którym składamy życzenia płci pięknej kobietom wszystkim. Czego można dziś życzyć, panie radny?
Ja tradycyjnie życzę paniom w tym dniu, żeby Dzień Kobiet trwał cały rok. I żeby panowie byli tak uprzejmi jak dzisiaj.
Dołączam się do tych życzeń, a już przechodzę do tematów związanych z sesją Sejmiku. Dziś o 12 rozpocznie się kolejna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas ostatniej miała być zmieniana uchwała budżetowa. Tej uchwały nie poparły kluby opozycyjne. Zaraz po tym konferencję zwołały kluby koalicyjne, konferencję prasową, na której mówiono i wskazywano, że głosowaliście państwo. W związku z tym, że głosowaliście przeciwko uchwale, głosowaliście także przeciwko Lubuszanom. O co tak właściwie w tym wszystkim chodzi?
To znaczy, no na pewno nie jest tak, że ktoś głosował przeciwko Lubuszanom. To jest jakaś absurdalna interpretacja i próba jakaś wymuszenia, jakimś szantażem jednomyślności w każdym głosowaniu. Kilka rzeczy w tej uchwale wzbudziło kontrowersje. Ogólnie tego, co też jakby wnioskuję po posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Samorządowej, z tego, co było tam mówione, generalnie samorządy w województwie lubuskim od dłuższego czasu są niezadowolone ze sposobu rozdziału środków unijnych. Ponieważ wchodzimy w nową perspektywę, to ten niepokój związany z tym, jak różne pieniądze są dzielone, no jest szczególnie wyrazisty taki i jakby pewne problemy nabrzmiały. I to ma wyraz w tym, że właśnie ta część radnych sejmiku, która reprezentuje środowiska samorządowe, część z tych radnych nie głosuje za tą uchwałą. Ale to oprócz rzeczy konkretnych, o których zaraz powiem, które budzą kontrowersje w tej uchwale, to jest taki ogólny niepokój, że za bardzo ten rozdział pieniędzy przez zarząd województwa jest dokonywany po uważaniu, według jakichś kluczy niemerytorycznych, często politycznych, czy głównie politycznych, więc to narastało, no i teraz ma swój wyraz w tym braku akceptacji tej konkretnej uchwały.
No i w tej uchwale budżetowej miało się znaleźć kilka zapisów, oprócz tych, które były najistotniejsze z punktu widzenia chociażby pandemii dotyczącej właśnie pomocy chociażby szpitalom. Dorzucono także inne. Jakie to były zapisy?
No te inne właśnie, które przecież nie wszystkie są kwestionowane, ale te, które budzą wśród różnych radnych kontrowersje, to są na przykład no takie jak pozycja zabezpieczenie środków na kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne dla termomodernizacji obiektów w Gorzowie Wielkopolskim.
No, bardzo skomplikowana nazwa, o co dokładnie chodzi?
Ale po prostu chodzi o termomodernizację i wątpliwości budzi, skąd potrzeba aż takiej kwoty 350 tysięcy na dodatkowe doradztwo, które wymieniłem, skoro przecież, bo to jest związane z obiektami szpitala, skoro i szpital, i Urząd Marszałkowski ma swoje służby ekonomiczne, finansowe, prawne. Tutaj jakaś kwota jest nagle potrzebna, przy czym mamy do czynienia też z termomodernizacją w Dżonkowie, tam to doradztwo prawne już nie jest potrzebne, a tutaj 350 tysięcy, to budzi wątpliwości. Następną taką pozycją, która budzi wątpliwości, to jest zakup działki na potrzeby lokalowe Urzędu Marszałkowskiego i ta działka miałaby być zakupiona na terenie Nowego Kisielina w Parku Naukowo-Technologicznym. Natomiast wcześniej Urząd Marszałkowski, tenże Urząd Marszałkowski, opracowywał koncepcję i z tego co słyszę dokumentację projektową dla nadbudowy istniejącego budynku Urzędu Marszałkowskiego i tutaj tak się po prostu ad hoc rzuca, może ta pozycja 1 675 000 zł jest pozycją znaczącą, ale jak się słyszy, sama inwestycja będzie warta 80 milionów złotych.
Czy znaczy, takie inwestycje w czasie pandemii to jest dobry pomysł według pana?
No więc te wątpliwości to są takie właśnie, czy to jest czas w czasie pandemii, żeby rozpoczynać tak wielkie inwestycje. Ja bym jeszcze spojrzał na inną rzecz, bo nawet można powiedzieć, że inwestycje to jest sposób na wyjście z kryzysu, ale skąd ten nagle pomysł lokowania wydziałów związanych z rozdziałem środków unijnych na peryferiach Zielonej Góry? Przecież to jest od istniejącego Urzędu Marszałkowskiego około 6-7 kilometrów. Z niektórych części miasta to będzie 10 kilometrów i więcej. Więc takie rozproszenie budzi ogromne wątpliwości i jakby tylnymi drzwiami wprowadza się rozpoczęcie inwestycji no bez jakiegoś zastanowienia. Co z, no tu zwracam uwagę, że ta koncentracja budynków administracyjnych w centrum Zielonej Góry to ma bardzo dużo walorów i takich zalet przez to, że to wszystko jest skoncentrowane, funkcjonalne, tak?
Ja jeszcze na koniec tego wątku pana zapytam, bo tam się znalazły i sprawy dotyczące w zmianie tej uchwały budżetowej, sprawy dotyczące misji gospodarczej, promocji województwa. To wszystko tak, w jeden worek się wrzuciło.
Jeśli chodzi o misję, bo ja dopytywałem na komisji, o co chodzi. Bo tam jest wyraźnie napisane, że to jest kwota 279 tysięcy, no z wyjazdami również na targi turystyczne, co w ogóle w COVID-zie nie powinno mieć miejsca, ale odpowiedź była taka, że to będą tam kampanie reklamowe, prasowe i tak dalej. Ale my chcemy wiedzieć, wiemy jak realizuje Urząd Marszałkowski te kampanie, tam często na ekranie monitora w internecie widzę kampanię turystyczną właśnie, gdzie zamiast jezior w Lubniewicach, Błagowie, czy bulwaru Nadwarciańskiego, czy Wzgórza Winnego w Zielonej Górze, oglądamy oblicze jednego z członków zarządu województwa. Więc na takie kampanie nie chcemy wydawać pieniędzy, dlatego że każdy z polityków ma dobre prawo, żeby z własnych pieniędzy finansować sobie popularność.
Kończąc ten wątek, zapytam pana, czy zarząd województwa poszedł po rozum do głowy, jak to się mówi kolokwialnie, a właściwie może nie tyle po rozum, co przyjął państwa uwagi, bo państwo uznaliście, że warto by było te sprawy oddzielić od spraw zdrowotnych, spraw społecznych i zagłosować nad dwoma uchwałami dotyczących zmian w budżecie. Czy na dzisiejszej sesji to zostanie podjęte, bo w programie z dzisiejszej sesji wcale tak dużo punktów nie ma.
Nie, no z tego, co mogę wywnioskować po piątkowej Komisji Budżetu i Finansów, zarząd się no tak jakby zaparł, tkwi w tym swoim postanowieniu, żeby tego nie rozdzielać. Twierdzi w sposób nieprawdziwy, że rzekomo radni oczekują kilkunastu uchwał w tej materii zmiany budżetu. Nie, wystarczyłyby dwie uchwały. To nie jest tak, że to jest niemożliwe, to jest często praktykowane. Czasem się niektóre wydatki przesuwa na kolejną sesję, na najbliższą sesję, więc to oczywiście jest wszystko możliwe i praktykowane, natomiast nie ma dobrej woli. Tutaj tak to oceniam.
Zobaczymy, czy na dzisiejszej sesji to cokolwiek zmieni. Mam jeszcze chwilę czasu, więc zapytam pana o zmiany, jeśli chodzi o zmiany kolejowe. Czy Zielona Góra ma szansę na różne tutaj inwestycje, o których mowa była między innymi w związku z Ministerstwem Infrastruktury, który do programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych zakwalifikował tylko 4 z 27 propozycji złożonych przez województwo lubuskie, a w Zielonej Górze chociażby takie przystanki mogłyby powstać. Co z szansami na te takie połączenia Lubuskiego Trójmiasta, czy również na kolej zielonogórską, na to, żebyśmy w ramach infrastruktury kolejowej mogli się poruszać tu po Zielonej Górze? No i czy powstanie dodatkowy peron na dworcu w Zielonej Górze?
No nie jest tak źle, jakby się wydawało, dlatego że program przystankowy to jedno, a modernizacja z funduszy unijnych zarządzanych centralnie magistrali nadodrzańskiej to drugie źródło dochodu. Magistrala nadodrzańska, czyli ta linia kolejowa, przy której leży Zielona Góra, Wrocław, Zielona Góra, Rzepin, Szczecin. I w trakcie opracowywania studium wykonalności zostały już wstępnie zaakceptowane przystanki przy kampusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego, no, w pewnym pobliżu tego kampusu i na osiedlu mazurskim, i cały czas staramy się jednak, żeby taki przystanek powstał tam, gdzie jest i duży market, i zabudowa mieszkaniowa przy elektrociepłowni, i jeszcze na rozwidleniu linii do Żar. Ale to są przystanki, które będą finansowane z modernizacji, w ramach modernizacji magistrali nadodrzańskiej.
Czy wiemy, ile to może potrwać, takie budowa tych przystanków?
No, tak się mówi, że ta modernizacja na niektórych odcinkach rozpocznie się może w 2024 roku, ale to jest inwestycja, której koszt jest liczony w miliardach. To jest potężna inwestycja, ona musi być dobrze przygotowana. Na końcowym etapie jest to studium wykonalności. Więc tutaj no, musi być przygotowana dokumentacja projektowa, musi być zabezpieczone to finansowanie samej inwestycji.
Natomiast co z dodatkowym torem i peronem?
Będzie, tak, jest wstępnie zaakceptowany dodatkowy peron na wysokości pierwszego i drugiego peronu, tam od strony Zastalu. Natomiast ten trzeci tor, no to jego potrzeba, bo on też jest już przeanalizowany i proponowany przez PKP PLK w ramach tego studium wykonalności. Ten trzeci tor to jest ze względu na potrzeby prowadzenia ruchu towarowego i w celu płynnego pokonywania tego wzniesienia, na którym leży Zielona Góra. Więc ten trzeci tor, on się przyda dla ruchu pasażerskiego, ale głównym powodem jego budowy są potrzeby płynnego ruchu towarowego, bo to jest też no, bardzo ważny powód modernizacji tej magistrali nadodrzańskiej, jeśli nie najważniejszy. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy przecież inne linie kolejowe, no, czy mamy linię do Żar, i tam mieliśmy już dwa spotkania w ostatnich dniach z kolegami z Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego i osobami funkcyjnymi, z panem dyrektorem Zakładu Przewozów Regionalnych i
I Urząd Marszałkowski będzie współpracował w tym temacie?
Tak, tak. I uzgodniliśmy takie wspólne stanowisko, ponieważ ten program przystankowy no nie jest z gumy, tak? Więc wytypowaliśmy kilka przystanków w województwie, w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Żarach i też w mniejszych miejscowościach, które uważamy za priorytetowe. Jeśli chodzi o Zieloną Górę, no to tutaj uważamy, że to powinno być Zielona Góra, osiedle Leśne, tam przy Alei Wojska Polskiego, przy przejeździe. Natomiast też zaproponowaliśmy taką jakby listę rezerwową. W pobliżu Zielonej Góry to byłby przystanek Słone i przystanek Zacisze. I o to będziemy czynić starania w ramach tego programu przystankowego, bo tutaj rzeczywiście można by było jeszcze trochę więcej osiągnąć. Więc to jeśli chodzi o przystanki.
I o więcej na dziś niestety nie zdążymy powiedzieć, bo czas naszej audycji się wyczerpał. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku województwa lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość, doradca wojewody do spraw gospodarki i infrastruktury kolejowo-drogowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, do widzenia państwu, dziękuję bardzo.
Rozmowa po dziewiątej.